Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Michał Rachoń, witam serdecznie w Radio Łódź. Witam w towarzystwie człowieka legendy. Jacek Gmoch, legenda piłki nożnej, trener legenda. Rozmawiamy po meczu Polski ze Szwecją, meczu, w którym reprezentacja Polski wywalczyła awans do kolejnego mundialu. Panie trenerze, zacznę od prostego pytania. Spodziewał się pan zwycięstwa Polski w meczu ze Szwecją, z rywalem, z którym reprezentacja przez całe lata zawsze miała mniejsze lub większe kłopoty?
No, ale ja wygrałem w towarzyskim meczu pierwszym, jednym z pierwszych, jakby zostałem trenerem, 2-1 do Wrocławia. Także ja nie miałem trudności z nimi, ani z ich IFK Göteborg w ćwierćfinale Pucharu klubowym wygraliśmy z nimi. Także ja nie miałem. Ale to jest dobry zespół, naprawdę. Oni mają zawsze taki bardzo wysoki stopień skuteczności i wykonania. I jeżeli się tego nie osiągnie, to nie wygra się z nimi. Trzeba nawet troszeczkę więcej. I to jest tak od 50 do 60% jak gdyby w meczu oni to mają. Bo oni grają systemem 4-2-4-4-2. Lata. Kłócą się tam i tak dalej, ale związek nakazuje kluby i reprezentacja gra to samo. Oczywiście unowocześnione to jest w zależności od miejsca zdobycia piłki w defensywie czy w ofensywie, to są różne warianty tego.
Ale panie trenerze, to jest niesamowite. Czy ja dobrze rozumiem, że to oznacza, że w tym państwie, w tej kulturze piłkarskiej, władze piłkarskie nakazują określony system gry w całym tym systemie szkolenia od dołu do góry, aż do samej reprezentacji? Jest tak więcej jest. Państw, gdzie tak to funkcjonuje, czy to tylko Szwecja?
Nie wiem, ja nie słyszałem, ale o tym mówię. Bezpośrednio skarżył mi się wtedy Eriksson, który był trenerem w reprezentacji, w Windzie się spotkaliśmy, mówię, jak grałem z Panathinaikosem w ćwierćfinale w Göteborgu, i że on, bo ja zagrałem wtedy 3-5-2. A on mówi, ja bym też to zmienił i zagrał, ale nie wolno mi. Mówi, muszę grać 4-4-2. Koniec, kropka. Dobra, wracając, i dlatego ta drużyna, ona ma, oczywiście oni, cała ta grupa, powiedzmy, drużyn ze Skandynawii, oni grają w podobny sposób. Kultem dla nich jest kontakty z piłką. Trening polega na tym, rozgrzewka z piłką, kontakty. Jak najwięcej kontaktów z piłką i wtedy dopiero przychodzą zadania. To taki kwadrat jest. No dobra, ale to nie jest istotne. Ale to daje jakiś pogląd na sposób gry i sposób zwycięstw, które skandynawskie drużyny Dania w tej chwili jest naprawdę wyśmienita.
Panie trenerze, ale to jak w takim razie, bo kiedy słuchamy, kiedy zapoznajemy się z wypowiedziami szwedzkich zawodników po tym spotkaniu, mówią, nie graliśmy tego meczu źle, ten mecz nie był zły w naszym wykonaniu, fatalny jest wynik, no odpadamy, nie udało się nam. Jeśli spojrzeć na mecz dwóch drużyn, dwóch reprezentacji, jak na taktyczny pojedynek dwóch trenerów, dwóch koncepcji, to z jakiego powodu polskiemu trenerowi, polskiej drużynie udało się ten mecz wygrać, z jakiego powodu udało się strzelić te dwie bramki więcej?
To ja mam takie skróty, co zrobiłem. Szkocja, synergia, orliki w cudzysłowie i szczęście. I omówimy je.
To po kolei, zacznijmy od Szkocji.
Szkocja. Dobrze, że nam się udało ten mecz w ogóle zagrać, bo ten mecz no na pewno przestraszył i zawodników, i trenera, i mnie, i wszystkich na szkołę. Bo rzeczywiście widać było, że tego czasu zupełnie nie miał i ta drużyna jest posklejana i nie rozumie się zupełnie. No, ale zagrało wielki, że tak powiem, pozytyw, szczęście. Bardzo dobrze ten mecz został analizowany w kontekście meczu ze Szwecją. Bardzo dobrze. Uważam, zaskoczeniem było ustawienie i jak Lewandowski i jeszcze inni zawodnicy mówili po meczu, że oni w ogóle się nie spodziewali, nie widzieli, pierwszy raz nie spodziewali się, że wyjdą z taką jedenastą. Także to rzeczywiście. Ale on musiał full ryzykować po Szkocji. I nie było innego wyjścia. Full i wyjdzie albo nie wyjdzie. On jest w cudzysłowie szalony, ale w samym dobrym tego słowa znaczeniu. Jest też tak, próbował, prawda, wielu rzeczy, nowych inicjatyw, nowych inwencji i tak dalej. No tam ten przydomek jego z tym dronem, prawda. No ale to bardzo mądra rzecz, bo dron daje pogląd na całe boisko, na wszystkich zawodników, a telewizyjna, że tak powiem, transmisja. Niech pan policzy, ilu w kadrze zawodników jest i kamerę ich obserwuje.
No prawda, jak rozumiem, ta perspektywa daje możliwość obserwowania, jak poruszają się poszczególne formacje, zawodnicy, którzy są również z daleka od samej akcji.
Ja miałem z trenerem Olympiakosu, stworzyłem studio telewizyjne, kupiliśmy Sanyo, chyba taki system japoński, i on właśnie, były sprzężone dwie kamery i on mi pokazywał całe boisko. To było bardzo pomocne w ocenie meczu i w przerwę mogłem to pokazać i jednocześnie wydrukować na drukarce te elementy, które były pozytywne, defensywie i ofensywie. To jest rzeczywiście coś, co on zaczął w Polsce jako pierwszy mieć ten całkowity ogląd i to uczy.
No dobrze, panie trenerze, a jak w takim razie, bo to jest jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ciekawa. No, na ogół jesteśmy przyzwyczajeni, że trenerzy to są ludzie, którzy prowadzą pewną długofalową pracę, budując pewną koncepcję zespołu, który ma w określony sposób grać. Czymś zupełnie innym jest próba, czy jest zadanie, przed którym został postawiony nowy selekcjoner reprezentacji Polski, wygrania jednego konkretnego meczu. No tak się złożyło, tak się ułożyła ta sytuacja. W jaki sposób się przygotowuje do tego rodzaju zadania?
Proszę pana, my zapomnieliśmy, bo podkreślano wszystko inne i niech sobie głowę posypią ci wielcy znawcy piłki nożnej, eksperci INSPE. Przecież to jest wstyd w ogóle tego słuchać. I niech teraz cały czas głową w mur walą, bo co teraz napiszą o tym? Człowieku, który pokazał, po pierwsze, że mentalnie drużynę potrafił zawsze, to jego jest awantaż, on to umie robić. Zresztą jak go słuchamy, to ten człowiek jest człowiekiem z inwencją i po prostu charyzmą. To nie. No mówię, trenerzy to muszą być i kaznodzieje też. Także podobnie jak... No dobra, i teraz dobra, wracając do rzeczy. Czyli zobaczył, co jest, i z tymi chłopakami bardzo dobrze się znał. Bo jednocześnie wygląda na to, że zrodziła nam się nowa drużyna, odmłodzona wreszcie, bo próbowali to i zęby na tym stracili, począwszy od Nawałka, Brzęczek i ten Portugalczyk, nazwiska nie wymieniam, bo nie warto. I oni mieli takie zadanie, żeby odnowić drużynę i to się nikomu nie dało, a on zrobił to, bo był trenerem młodzieżówki, która już musiała i musi wejść do reprezentacji. Miał świetne rozeznanie, dlatego my optowaliśmy za polskim trenerem. Ja muszę powiedzieć, przyznacie, że ja byłem za Adamem, ale później absolutnie popierałem zawsze trenera reprezentacji. Wiem, jak to wielkie, odpowiedzialne i ciężkie zadanie jest. W związku z tym nie przeszkadzałem. Nie tworzyłem jakichś moich koncepcji taktycznych i tak dalej przed meczem, bo to jest tylko włożenie, jak to się mówi, gałęzi do koła, do szprych. To się na tym pasą ci niedouczeni celebryci i specjaliści od Bożej łaski. Bo denerwuje mnie to wszystko. Powiedziałem, trzeba wybrać. Wybraliśmy trenera, koniec ze wszystkimi sprawami. Trzeba mu dać energię, trzeba mu wierzyć i następna sprawa i pierwsza to jest synergia. Już mamy dwa stadiony. Zawsze mieliśmy tylko jeden. My. Ja jako trener i później. To był Chorzów. Tam naprawdę publiczność, kibice byli razem i wspierali bardzo zawodników i zawodnicy z trenerem. Jeden przypadek paskudny bym nie wspominał, ale to było nie personalne, a raczej nie kochali Legii Warszawa i to tak się stało. No cóż, wracając do tej synergii.
To właśnie, o tej synergii, bo na koniec chcę spytać o jeszcze jeden kontekst tego meczu, ale to poproszę jeszcze o tej synergii i o jeszcze jedną sprawę na koniec będę chciał spytać.
To jest Stadion Narodowy, jest absolutna synergia między kibicami a piłkarzami.
I ciągle kocioł czarownic. Panie trenerze, to na koniec chcę spytać o jeszcze jedną rzecz, która ma kontekst polityczny. Czasem tak jest. Federacja Rosyjska, Rosja, która miała być naszym rywalem, nie jest nim ze względu na to, co robi to państwo. Takie sytuacje w sporcie zdarzają się co jakiś czas, ale tutaj były pomysły takie, żeby Rosja rozgrywała jednak mecz. Okazało się, że no między innymi dzięki postawie polskiej federacji to nie nastąpiło i trudno chyba zakładać, żeby mogło.
Oni
to...
zrobili układ taki też i z Czechami, i ze Szwedami, poparli również to, a ten, znaczy ten, nie będę nazwiska mówił, ale prezes FIFA, no nie bardzo mu to chętnie przez usta przechodziło, ale ponieważ tak olbrzymie poparcie było, to musiał się cofnąć i no bo naprawdę nie wyobrażałem sobie, żebyśmy grali na stadionie Łużniki, czy tam w Petersburgu, bo to różnie było, ale na Łużnikach w tej sytuacji już to tu można było przewidzieć, bo Ukrainę rozstawiono. A dlaczego wtedy nie zaoponowaliśmy, żeby nas również rozstawiono, bo już ta sytuacja była, napięcie było. Ale dobra, później się udało. Czyli rzecz polega na tym, że absolutnie my również jesteśmy narodem, który wielu innych nacji nie zna nas. Jak jesteśmy pod ścianą, to nikt nas nie zwycięży. Potrafimy z najtrudniejszych, nie szanując swojego zdrowia dla ojczyzny, potrafimy walczyć i nie wolno nas lekceważyć.
Wielki, wspaniały mecz.
Przesłanie dla wszystkich tych, a szczególnie dla tego, znowu nie wymieniam nazwiska, bo szkoda, i nie wolno tym człowieczku takim wielkim mężczyzną, prawda, co dobrze pływa, poluje, samolotem lata. Ten zwariowany człowiek, który wymyślił sobie teorię, która nikomu się nie śniła, żeby ktoś mógł taką teorię zrealizować w XXI wieku.
Wygraliśmy mecz ze Szwecją, niezależnie od wszystkich innych kontekstów i gramy na mundialu.
No, a to dwa słówka. Napisałem w Twitterze taką rzecz. Orliki już przeszły do historii, ale mogą być orłami i tego im życzymy, bo mają taką szansę, bo tak są bohaterami, że sobie to stworzyli, a teraz trzeba zmienić to hasło, prawda, że ostatnio o honor gramy. Nie ma czegoś takiego.
I teraz przed nami wszystkimi, przed reprezentacją, przed jej trenerem, przed zawodnikami szansa na to, żeby odważyć się być wielkimi. Jacek Gmoch, trener legenda. Dziękuję uprzejmie za to spotkanie. Dziękuję uprzejmie za rozmowę o tym wspaniałym meczu.
Wszystkiego dobrego. Panu i słuchaczom. Kłaniam się.